Rozdział 7, 8, 9, 10 i dalej. Och, ludzie, przygotujcie sobie ołówek, papier i wszystko, ponieważ wierzę, że Pan nam da wspaniały czas, więc jesteśmy... Paweł wywyższa Pana Jezusa i umieszcza Go na pewnej pozycji. Więc jeśli uda nam się przez to przejść dziś wieczorem, w niedzielę rano, większość z tego pokryje się z przesłaniem z niedzielnego poranka, ponieważ to jest oddzieleniem sabatu. Dzisiaj jest to wielkim pytaniem pomiędzy sabatystami i chciałbym was wszystkich zaprosić, żebyście przyszli w niedzielę rano, bo co jest właściwe, oddawanie czci w sobotę czy w niedzielę? Co Biblia mówi na ten temat? A więc zatem, czy ta księga oddziela zakon od łaski i ona umieszcza każde z nich na swoim miejscu? Hebrajczycy byli wychowani przez zakon, a Paweł im mówił o tym, jaką rolę odgrywała łaska względem zakonu. Więc stwórzmy teraz małe tło. Cofniemy się do początku. Tak przy okazji, mam okulary do czytania. Może mogę. Gdyby dzisiaj wieczorem coś mi się przydarzyło, to ja je mam. Wiecie, jestem cały, brakuje mi tylko 2 lat do 50 i ja już nie widzę tak wyraźnie jak wcześniej, z bliska. Kiedy mój wzrok, zacząłem zauważać, że wyrazy się rozmazują, myślałem, że ślepnę. Poszedłem na badania, lekarz powiedział, nie, ty po prostu skończyłeś 40 lat, synu. Więc on powiedział, że jeśli będę żył wystarczająco długo, to może znowu wrócić. Będę mógł znowu czytać na krótką odległość. Powiedział, teraz możesz czytać Biblię, jeżeli ją od siebie odsuniesz. Ja powiedziałem, tak. Powiedział, po jakimś czasie twoje ramię nie będzie wystarczająco długie. A więc ja mam teraz nadzieję, że podczas tego studium, że ta mała Biblia Collinsa ma dobry rozmiar druku. Mogę ją całkiem dobrze czytać. Ale potem przechodzimy do tych wielkich, głębokich miejsc, gdzie bierzemy Stary i Nowy Testament i łączymy to razem. Mam małego Scofielda. Jestem przyzwyczajony do Biblii Scofielda, do jej odnośników. Teraz nie czytam komentarzy Scofielda, ponieważ nie zgadzam się ze Scofieldem w wielu jego teoriach. Ale lubię sposób, w jaki ona jest ułożona, ponieważ ona jest... Miałem ją przez długi czas i czytałem ją, i to tak dużo, że jakoś wiem, jak odnaleźć mój temat. To wszystko jest dla mnie nowe, nauczanie. A nie jestem za bardzo nauczycielem, ale musicie ze mną przez jakiś czas wytrzymać, tak czy owak, powiem wam prawdę, na ile ją znam. Więc ta księga jest, Paweł, pamiętacie, on był, jak go znaleźliśmy? On od początku był wielkim nauczycielem albo wielkim uczonym. I on był wyszkolony w Starym Testamencie. Czy może mi ktoś teraz powiedzieć, kto był jego nauczycielem? Gamaliel, jeden z najsłynniejszych nauczycieli tamtego dnia. A potem Paweł, jak się dowiedzieliśmy pewnego dnia, zanim został nazwany Pawłem, czy ktoś może mi powiedzieć, jak on miał na imię? Saul. I on był wielkim autorytetem w Jerozolimie, religijnym autorytetem. I on przyszedł jako naprawdę wyszkolony, religijny człowiek. Umiał mówić 4 albo 5 różnymi językami i on był bardzo bystrym człowiekiem. Więc czy pomogło mu jego wykształcenie i jego spryt? Nie. On powiedział, że musiał zapomnieć wszystko, co wiedział, żeby poznać Chrystusa. Więc przekonaliśmy się, że nie jest potrzebny bystry ani wykształcony człowiek. Potrzebny jest człowiek, który chce się upokorzyć przed Bogiem bez względu na to jak. Czy wiedzieliście o tym, że Dwight Moody był taki niewykształcony, że szczerze mówiąc, jego pisma były tak ubogie, jak nie wiem co. Oni musieli cały czas korygować to, co on pisał. On był takim kiepskim pisarzem, bardzo słabo wykształconym. Czy wiedzieliście o tym, że Piotr i Jan z Biblii byli tak niewykształceni, że nie potrafiliby nawet napisać swoich własnych imion i nie umieliby ich przeczytać, gdyby one przed nimi leżały? Apostoł Piotr, który miał klucze do królestwa, nie potrafiłby odczytać swego imienia, gdyby ktoś je przed nim napisał. Pomyślcie o tym. Biblia mówi, że on był niewykształcony i nieuczony. Więc to mi daje szansę. Amen. Tak, panowie. To sięga głęboko, kiedy zobaczysz, że Bóg to potrafił uczynić dla człowieka. Więc zobaczyliśmy również, że jak tylko Paweł otrzymał to wspaniałe przeżycie, chciałbym was zapytać, czy przyjście do Chrystusa jest przeżyciem? Czy każdy ma jakieś przeżycie? Tak, panowie, to jest narodzenie, to jest przeżycie. A więc nie tak dawno byliśmy na Uniwersytecie Luterańskim. Miałem ten przywilej dzisiaj, późnym popołudniem, miałem tam być na obiedzie o 12:00 razem z Tomem Herr. Ilu z was kiedykolwiek słyszało o nim, o tym słynnym Irlandczyku, wojowniku modlitwy? I on wystąpił w swoim programie z bratem Epp i pojawił się w wielu miejscach tu, w Ameryce. I ja z nim dzisiaj jadłem obiad i my byliśmy. Spóźniłem się mniej więcej o 3 godziny. Była mniej więcej 3:30 za kwadrans czwarta, kiedy jedliśmy. Ale to było w porządku. I dyskutowaliśmy o tych rzeczach, o tym, że Jezus Chrystus jest głową wszystkiego. Więc kiedy Paweł się o tym dowiedział, on miał to przeżycie. A zatem, zanim on mógł przyjąć to przeżycie, ono musiało być oparte na Biblii. I widzimy, że on odszedł i poszedł do innego kraju. I on tam przebywał przez 3 lata, badał pismo, żeby zobaczyć, czy jego przeżycie było właściwe. Więc zdajemy sobie sprawę, że miał przed sobą wielkie zadanie. Musiał wrócić i powiedzieć swojemu kościołowi, wszystkim ludziom, że właśnie te rzeczy, które on prześladował, były właściwe. Czy ty musiałeś coś takiego zrobić? Oczywiście, niemal wszyscy musieli wrócić i powiedzieć, doszliśmy do wniosku, że ci ludzie, których nazywaliśmy świętymi pijakami, byli w porządku, widzicie? To jest to. Musieliśmy po prostu zawrócić. I teraz miłujemy to, czego kiedyś nienawidziliśmy. To jest nawrócenie. Niezwykła, dziwna rzecz. Więc ja powiedziałem takie wyrażenie, święty pijak. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Lecz oni nazywają w ten sposób ludzi, którzy żyją w uświęceniu. Ale nie ma świętych pijaków. Nie ma czegoś takiego. Na ile mi wiadomo, nie ma żadnej wzmianki o jakimkolwiek kościele, który byłby zarejestrowany w ten sposób, spośród ponad 960 różnych denominacji. Nie ma takiej denominacji jak święci pijacy. To jest po prostu nazwa, którą diabeł przypiął kościołowi. Lecz oni ich nazywali w tamtych dniach. Ilu wie, jak ich nazywano za dni Pawła? Heretykami. Czy wiecie, co oznacza słowo heretyk? Szaleniec. Są to szaleni ludzie, więc ja będę niedługo nazywany świętym pijakiem, jako heretyk, czyż nie? Więc może oni, jeśli tak ich nazywano i radowali się. A co Jezus powiedział, żebyśmy w związku z tym robili? Powiedział, cieszcie się i bądźcie wyjątkowo zadowoleni, bo wielka jest wasza nagroda w niebie, gdyż tak prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Oni to robili. Powiedział, żebyśmy byli wyjątkowo zadowoleni. Wszystko, co jest wyjątkowe, jest podniesieniem wysoko do góry. Prawdziwe szczęście. I uczniowie, kiedy zostali uznani za godnych znoszenia pohańbienia z powodu imienia Jezusa, cieszyli się wielką radością, że mogli znosić pohańbienie z powodu Jego imienia. A dzisiaj, wielu ludzi dzisiaj, jeżeli ktoś z nich zostanie nazwany świętym pijakiem, oni są przestraszeni. Ludzie, może już od początku byłem w błędzie. Ale tamci byli szczęśliwi z tego powodu. Och, ludzie, nosić to imię. A więc w drugim wieku oni ich nazywali krzyżowcami. Było tak, kiedy chrześcijanie nosili krzyże na plecach, żeby pokazać, że zostali ukrzyżowani z Chrystusem. Nazywano ich krzyżowcami, więc wiem, że katolicy nazywają się w ten sposób, ale to nie był kościół katolicki. Najpierw to był kościół protestancki, zanim został nazwany kościołem protestanckim. Oni protestowali przeciwko grzechowi. Powodem, dla którego on jest dzisiaj nazywany kościołem protestanckim, jest to, że protestowali przeciwko dogmatom katolickim. Ale to jest, to dalej, to w tamtym czasie nie było sektą, kiedy byli nazywani krzyżowcami. Weźcie tylko historię Josefusa i innych pisarzy, także 2 Babilony, Hislopa i tak dalej, a dowiecie się, że taka jest prawda, że oni nie byli żadnym kościołem. Pierwszym zorganizowanym kościołem, jaki kiedykolwiek był kościół katolicki. Mniej więcej 300 lat po ostatnich apostołach, jakieś 300 lat później, kościół katolicki został zorganizowany i nastało prześladowanie i zmuszono ludzi, żeby wstąpili do kościoła katolickiego i oni połączyli państwo z kościołem. Miało to miejsce po tak zwanym nawróceniu Konstantyna z pogaństwa na katolicyzm. Ale jeśli ktoś kiedyś czytał jego historię, to wie, że on nie był nawrócony. Te rzeczy, które robił, och ludzie. Jedyny religijny czyn, którego dokonał, to umieszczenie krzyża na kościele świętej Zofii. To był jedyny religijny uczynek, jakiego on kiedykolwiek dokonał. On był odstępcą, ale oni nazwali to jego nawróceniem. Można to mniej więcej porównać z niektórymi przypadkami tak zwanego nawrócenia dzisiaj. Ale teraz widzimy, że kiedy Paweł się nawrócił i miał to prawdziwe przeżycie, on absolutnie zawrócił. I wiecie, że nawrócić się, to znaczy zawrócić? Ty idziesz w tym kierunku, a potem zawracasz i zaczynasz iść z powrotem w tym kierunku. Tak, panowie, to jest zawrócenie, w tył zwrot. A Paweł, jak tylko on się nawrócił, zanim on w ogóle mógł sprawić, żeby jego przeżycie, więc on miał wspaniałe przeżycie. Więc wierzę, że kiedy ty przyjąłeś Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela, to jest przeżycie. Wierzę, że radość głęboko przeszywa twoje serce, kiedy wiesz, że twój grzech został ci przebaczony. Lecz potem, kiedy błogosławiony Duch Święty zstępuje, to jest przeżycie, to nowe narodzenie, którego nigdy nie zapomnisz. Ty się stałeś Bożym dzieckiem i tu jest to, co tego dokonuje. Skąd ty to wiesz, bracie Branham? Więc to są pouczające lekcje. Wielu ludzi, metodyści, próbują powiedzieć, oni krzyczeli, kiedy to otrzymali, więc to jest w porządku. Jeżeli ty to otrzymałeś i krzyczałeś, to jest w porządku. To, że krzyczałeś, nie jest znakiem, że to dostałeś, ponieważ wielu krzyczało i nie miało tego. Zielonosiątkowcy powiedzieli, oni mówili językami, oni to mają. To jest w porządku, jeżeli mówiłeś językami i to dostałeś, to jest w porządku. Ale ty mogłeś mówić językami i dalej tego nie mieć, więc... Więc widzicie w końcu, że to jest przeżycie przejścia ze śmierci do życia, kiedy każda stara rzecz umiera i wszystko staje się nowe. Chrystus staje się rzeczywistością. Te stare rzeczy odpadają, stare korzenie cielesności. Wiecie, jak wykopać korzeń? Zwykle posługiwaliśmy się motyką i wkopując się, wyciągaliśmy każdy jego kawałek. I oni powiedzieli, jeśli wyrósł w was jakiś korzeń goryczy, wyrwijcie go. Tak jest. I to jest to, co Duch Święty czyni. Wyrywa wszystkie korzenie, wykopuje je, układa je na stosie, pali je, pozbywa się ich. Jeśli to uczynicie, to będziecie mieli dobre plony. Więc Paweł wiedział, że coś się wydarzyło, więc on idzie z powrotem do Arabii i tam studiuje przez 3 lata wszystkich proroków Starego Testamentu, jak oni prorokowali. I doszedł do wniosku, że to było absolutną prawdą. Więc porównajcie to z dniem dzisiejszym, widzicie, z tym przeżyciem, które mieliśmy tutaj, w tym niewielkim kościele. Gwiazda poranna, która się tam pojawiła, to wielkie światło, które stąpiło, które przepowiedziało i pokazało rzeczy, które miały się wydarzyć. Wiecie, to jest wspaniałe. Lecz mój usługujący brat powiedział mi, że to jest od diabła. I ja tego nie mogłem zrozumieć. Więc nic na ten temat nie mówiłem, aż pewnego wieczora miałem przeżycie. To się stało gdzieś tam, w Zielonym Młynie w Indianie, kiedy anioł pański szedł po podłodze, stanął tam i udowodnił to na podstawie pisma. To rozpaliło ogień. Potem to się zaczęło poruszać. Niedawniej niż ostatniej niedzieli widzieliśmy niepodważalne znaki Jezusa Chrystusa, który potrafi wziąć mężczyznę, który nie chodził i nie... Jego nerw równowagi zniknął. Kiedy klinika Mayo i najlepsi lekarze powiedzieli, to koniec na zawsze, i siedząc ślepym, wstał i wyszedł z budynku, pchając swój wózek inwalidzki po schodach. On mógł chodzić i widzieć jak każdy inny. To pokazuje, że to jest moc zmartwychwstałego Pana Jezusa. Tutaj to jest. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Czy zatem nie jesteśmy szczęśliwą grupą tego wieczoru, wiedząc, że Bóg potwierdził to wspaniałe przeżycie, które mamy, które można porównać z Jego Biblią i z tymi obietnicami? Dlatego powinniśmy być niezmiernie szczęśliwi. A zatem uświadamiamy sobie, że w 2 rozdziale widzimy, że nie powinniśmy pozwolić, żeby te rzeczy, nie powinniśmy tych rzeczy zaniedbywać. Powinniśmy trzymać się mocno tych rzeczy. I jakże ujdziemy cało, jeżeli zaniedbamy takie wielkie zbawienie? Co uczynimy w świetle Bożego Słowa, kiedy staniemy na sądzie? Nie możesz powiedzieć, ja o tym nic nie wiedziałem. Och tak, wiedziałeś. Więc teraz brat Branham mógł być w błędzie. To jest prawda. Ale Bóg nie jest w błędzie. Jego Słowo nie jest błędne. I pomyśl tylko o tej samej rzeczy, o Biblii, która kiedyś żyła w apostołach, a teraz żyje jeszcze raz. O, niech będzie błogosławione imię Pańskie. Kiedy pomyślę o tym, że mam 48 lat, zbliżam się do 50 i moje dni młodzieńcze przeminęły i tak dalej, jednak wiem, że odkąd byłem małym chłopcem, miałem tę błogosławioną obietnicę i obwieściłem ją moim braciom i siostrom. I zobaczyłem dosłownie tysiące tych, którzy wyszli z ciemności. Wiem, że zmierzamy do naszego wiecznego domu, do tych błogosławionych. A jeśli ten ziemski przybytek ulegnie zniszczeniu, zanim zakończę głosić, jest jeden, który tam na nas czeka. Aleluja! Wiem, że siedzą tutaj tuziny ludzi, którzy, gdyby właśnie teraz opuścili to życie, zanim zakład pogrzebowy zabrałby ich ciała, oni byliby tam w górze, w swoich chwalebnych ciałach, radowaliby się razem ze świętymi Bożymi, którzy już są w obecności Bożej, żeby żyć na zawsze z doskonałym, absolutnym potwierdzeniem, że tak jest. Amen. O, to spowoduje, że prezbiterianin będzie krzyczał. Tak się stało w niedzielę, prawda? Ci ludzie byli prezbiterianami. Pewnie, żeby tak było, kiedy tak pomyślimy. Och, nic dziwnego, że ludzie stają się emocjonalni. Więc jeżeli ty się emocjonujesz kopnięciem piłki albo wrzuceniem jej do kosza, o ile większe będziesz miał emocje, gdy będziesz wiedział, że przeszedłeś ze śmierci do życia, że jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. Ty to wiesz dzięki swojemu duchowi, który cię wyprowadza z złośliwości, przebiegłości, nieprzyjaźni i wszystkich rzeczy tego świata. A twoje serce jest skupione na Chrystusie. Takie są twoje motywy. To jest wszystko, o czym rozmyślasz w swoim umyśle, w swoim sercu, dniem i nocą. Kiedy udajesz się wieczorem do łóżka i kładziesz swoje ręce za siebie w ten sposób i po prostu leżysz tam i chwalisz Go, aż zaśniesz, budzisz się rano ciągle Go chwaląc. Amen. Och, ludzie. Ja próbowałem oddawać Mu chwałę. Wstawaliśmy mniej więcej o 4 nad ranem, brat Wood i ja. Wychodziliśmy wcześniej rano, żeby polować na wiewiórki. Myślę, że oddawałem Mu chwałę pod każdym drzewem, do którego podszedłem. Nie mogę patrzeć na drzewo, nie oddając Mu chwały. Pomyśl, On to drzewo wyhodował. Patrząc na tego niewielkiego konika polnego, który skacze, On wie o tym koniku polnym. Och, ty powiesz, nonsens, bracie Bill. Och nie, to nie jest nonsens. On wie, gdzie jest każda wiewiórka. On wie, gdzie jest każdy motyl. Więc pewnego razu on potrzebował trochę pieniędzy i powiedział: Piotrze, przed chwilą pewna ryba połknęła monetę, dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Idź i zarzuć haczyk, ja ją tam poślę. Wyjmij tę monetę z jej pyszczka, ponieważ ona sama i tak nie może jej użyć. Idź i zapłać naszą dziesięcinę i podatek. Amen. A kilka tygodni temu zobaczyłem małą, zabitą rybkę leżącą na wodzie. Słyszeliście wszyscy tę historię. Tutaj jest brat Wood i jego brat i oni są tutaj jako świadkowie. Ta mała rybka leżała martwa w wodzie przez pół godziny. Jej wnętrzności były wyrwane z jej pyszczka. A ten wielki Duch Święty zniżył się po tym, jak dzień wcześniej powiedział: zobaczysz zmartwychwstanie małego zwierzątka. I następnego poranka, niedługo po wschodzie słońca, zobaczyliśmy tę małą rybkę, nawet nie taką długą. Wtedy Duch Pański zstąpił i powiedział: maleńka rybko, Jezus Chrystus cię uzdrawia. I ta martwa ryba, która unosiła się na wodzie praktycznie przez pół godziny, wróciła do życia i odpłynęła tak szybko, jak mogła. O, niech będzie błogosławione imię Pańskie. Jaki On jest wspaniały. Nic dziwnego, że Paweł mógł powiedzieć, że On był według porządku Melchisedeka. On był Melchisedekiem. Melchisedek nie miał początku dni. On nie miał końca lat. On nie miał początku ani końca życia. On nie miał ani ojca, ani matki. Więc On nie mógł być nikim innym. Kimkolwiek On był, On ciągle żyje dzisiaj wieczorem. Więc jest tylko jeden rodzaj życia wiecznego i On należy do Boga. Ostatniego wieczora, kiedy mieliśmy dyskusję, pewien brat nie mógł zrozumieć Bożej Trójcy i jak o tym mówiliśmy, jak Jezus tam stał jako mężczyzna w wieku mniej więcej 30 lat i powiedział: oni mówili, och, nasi ojcowie jedli mannę na pustyni. On powiedział, i oni są martwi, każdy jeden. Lecz On powiedział, ja jestem chlebem życia, który stąpił od Boga z nieba. Ten, kto to zje, nie umrze. Och, oni powiedzieli, nasi ojcowie pili ze skały na pustyni. On powiedział, ja jestem tą skałą. Człowiek w wieku 30 lat. Powiedział, Abraham cieszył się, widząc mój dzień. Więc, mówili, więc ty chcesz mi powiedzieć, że jesteś taki stary jak Abraham, a ty jeszcze nie masz 50 lat i chcesz powiedzieć, że widziałeś Abrahama, który jest martwy od 800 lat? Teraz wiemy, że masz diabła. Jesteś szalony. To jest to, co jest. To jest to, co diabeł ma na myśli. Szalona osoba. Powiedział, ty masz diabła i jesteś obłąkany. On powiedział, zanim Abraham był, jam jest. To jest to, kim on był. On nie był tylko człowiekiem, ani on nie był jakimś prorokiem. On był Bogiem. Bogiem mieszkającym na ziemi, w ciele, zwanym Jezus. Wcielony Syn Boży, to jest dokładnie to, kim On był. Więc widzimy go tutaj, teraz, w tej ostatniej części, pod koniec drugiego rozdziału, do którego chciałbym przejść, rozpoczynając od 16 wiersza, albo od 15 wiersza. I wyzwolił tych z powodu lęku przed śmiercią, byli przez całe życie poddani niewoli. To jest to, co On powiedział, że Jezus uczynił, że On przyszedł wyzwolić z niewoli tych, którzy przez całe życie bali się śmierci. Więc nie ma powodu, by obawiać się śmierci. Więc oczywiście my, nikt z nas nie chciałby tego, co nazywamy śmiercią. Ale czy wiecie, że jeśli ktoś narodzi się na nowo, to on nie może umrzeć? Jak może mieć życie wieczne, a potem umrzeć? Tak się nie może stać. Jedyną rzeczą, którą jest śmierć, słowo śmierć oznacza oddzielenie. On teraz tylko zostanie zabrany sprzed naszych oczu. Jednak on jest w obecności Bożej i zawsze będzie. Więc śmierć nie jest trudną rzeczą. Śmierć jest chwalebną rzeczą. Śmierć jest tym, co zabiera nas do Bożej obecności. Lecz teraz, oczywiście, będąc ludzkimi istotami, poruszając się tutaj w tych ciemnych zakresach, my nie rozumiemy tego tak, jak powinniśmy. I oczywiście, kiedy przychodzą duszące uciski śmierci, to sprawia, że nawet Najświętszy z nas boi się i cofa. To sprawiło, że Syn Boży powiedział, czy mógłby ten kielich przejść obok? Jest to straszną rzeczą. Nie podchodź do tego niewłaściwie, ponieważ my, śmierć, ona jest zapłatą za grzech, dlatego musi być straszna. Lecz jeśli tylko możemy spojrzeć tam, za tę zasłonę, to tam jest. Niech będzie błogosławiony Pan, właśnie za zasłonę. Właśnie tam człowiek pragnie spojrzeć dzisiejszego wieczora. Mała Anna Messnelling, inni śpiewali tutaj pieśń. Panie, pozwól mi spojrzeć za zasłonę czasu. Każdy chce to zobaczyć. Więc teraz jesteśmy tutaj, w 16 wierszu, bo On naprawdę przyjął, bo On tak naprawdę nie przyjął na siebie natury aniołów, ale On przyjął na siebie nasienie Abrahama. Och, teraz chcemy się jeszcze raz tego uchwycić, więc przechodzimy dalej, aby wziąć, ponieważ pierwsza część tego trzeciego rozdziału, jego ostatnia część, łączy się z tym dniem sabatu. Zajmiemy się tym w nadchodzącą niedzielę. Teraz patrzcie. On nie przyjął natury aniołów. Więc kim jest On? O kim On mówi? Chrystus. Kim jest Chrystus? Bogiem. Tym Bożym Logos. Więc pozwólcie mi to wyjaśnić jeszcze raz, abyście byli pewni. Bóg nie jest trzema bogami. Trójca Boża jest jedna. Ojciec, Syn, Duch Święty to nie znaczy, że jest trzech różnych bogów. Gdyby tak było, bylibyśmy poganami. Właśnie dlatego Żydzi nie mogą tego zrozumieć. To nigdy nie było nauczane w Biblii. Więc było to nauczane w katolickim kościele, absolutnie. To jest miejsce, skąd pochodzi chrzest w Trójce. W Afryce oni by cię ochrzcili trzy razy twarzą do przodu. Raz za Boga Ojca, raz za Boga Syna i raz za Boga Ducha Świętego. Więc to jest błąd. Nie ma takiego nauczania w Biblii. Widzicie? A więc to jest to, czego oni nauczali. To przeszło przez Lutra, z Lutra do Wesleya i dalej poprzez te wieki, w miarę jak one się rozwijały. Ale to nie było nauczaniem Biblii. To zawsze było błędne, odkąd to się zaczęło. Więc teraz, na początku był Bóg. Zanim było jakiekolwiek światło, zanim był atom, zanim była jakakolwiek gwiazda, zanim było cokolwiek widzialnego, Bóg wypełniał całą przestrzeń. I w Nim nie było nic innego niż czystość, czysta miłość, czysta świętość, czysta sprawiedliwość. On był Duchem. On wypełniał całą przestrzeń, przez całą wieczność, gdzie nie potrafimy tego zgłębić. To wykracza poza wszystko, co możemy sobie wyobrazić. To tak, jakbyśmy spojrzeli przez lornetkę i zobaczyli 100 ileś milionów lat przestrzeni świetlnej. Pomyśl o tym. 100 milionów lat przestrzeni świetlnej. A światło podróżuje z prędkością około 13 tysięcy kilometrów na sekundę. I 100 oraz milion lat przestrzeni świetlnej. Pomyśl tylko, ile milionów kilometrów by to było. Nie jesteś w stanie tego nawet przedstawić cyframi. Możesz po prostu utworzyć linię dziewiątek, która okrąży Jeffersonville. I to dalej nie odda tego w milach mil. Pomyśl o tym. Poza tym, dalej są jeszcze gwiazdy i planety, a Bóg, zanim istniała jedna z nich, On był. Widzicie? A teraz Logos, które wyszło z Boga, to było Logos, to wszystko zaczęło się układać w formę ciała. I ten kształt ciała został nazwany w języku uczonych Logos. Logos, które wyszło z Boga. Innymi słowy, posługując się lepszym słowem, my byśmy to nazwali teofania. Teofania jest ludzkim ciałem w chwalebnej postaci. Nie dokładnie składającym się z ciała i krwi, tak jak to będzie w tamtym uwielbionym stanie, ale ona ma formę ludzkiego ciała, które nie je ani nie pije, lecz to jest ciało. Ciało, które na nas czeka, jak tylko opuścimy to, więc tam wejdziemy w to ciało. I właśnie tego rodzaju ciałem był Bóg, gdyż On powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Więc kiedy człowiek znalazł się w tym ciele, on panował nad wszystkimi rybami, ptactwem i zwierzętami polnymi i wtedy nie było człowieka, który by uprawiał ziemię. Księga Rodzaju 2. On stworzył mężczyznę i kobietę, ale nie ma człowieka, który by uprawiał ziemię. Wtedy Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi. On dał mu rękę taką jak ma szympans. On dał mu stopę, jak u niedźwiedzia. On ukształtował go na ten obraz. A to ziemskie ciało jest obrazem życia zwierzęcego i ono zostało zrobione z tego samego materiału. Twoje ciało jest zrobione z tego samego materiału, co ciało konia, psa czy czegokolwiek podobnego. Ono jest utworzone z wapnia, potasu, ropy naftowej, światła kosmicznego. Ty po prostu nie jesteś. Wszelkie ciało tego rodzaju nie jest tym samym ciałem. To jest inne ciało, lecz ono jest utworzone z prochu ziemi, z którego pochodzi. Jednak różnica pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem jest taka, że Bóg umieścił w człowieku duszę, a nie umieścił jej w zwierzęciu. Ponieważ dusza, która była w człowieku, jest teofanią. Och, nigdy nie dojdę do tej lekcji, lecz ja to muszę pojąć. Spójrzcie, czy nie pamiętacie, kiedy Piotr był w więzieniu, a anioł pański przyszedł i otworzył drzwi? Pewnego dnia szliśmy tutaj do supermarketu i drzwi się przed nami otworzyły. Ja powiedziałem, wiecie, to było najpierw w Biblii, widzicie? Więc wahadłowe drzwi otwierają się same. A kiedy Piotr wyszedł, przechodził obok tych strażników, oni byli na niego zaślepieni. On przeszedł obok straży wewnętrznej i straży zewnętrznej, dalej przez dziedzińce, mury, aż na ulicę. I żaden z nich nie wiedział, kim on był i nie zwrócił żadnej. Oni myśleli, że to jakiś inny strażnik albo ktoś taki. On po prostu przeszedł, drzwi otworzyły się same, a kiedy wyszedł, zamknęły się za nim. I kiedy stamtąd wyszedł, myślał, że to był sen i udał się do domu Jana Marka, gdzie oni mieli spotkanie modlitewne. I on pukał, żeby być między wami. Och, on jest chwalebny, on jest wspaniały. Więc och, on nie przyjął formy anioła, ale on przyjął nasienie Abrahama. Bóg stał się nasieniem Abrahama. Więc gdybyśmy mieli czas, żeby wrócić i pokazać, jak on to uczynił w tym przymierzu. Słyszeliście, jak o tym wiele razy głosiłem, jak on wziął te zwierzęta i rozciął je na pół, dokładając turkawkę i gołębice. Potem spojrzał i zauważył trochę dymu, czarny horror, śmierć. Następnie dymiący piec, piekło, lecz spoza tego wyszło małe, białe światło. I to małe, białe przeszło pomiędzy tymi rozciętymi kawałkami ofiary, pokazując, co on miał zrobić. I on złożył przysięgę, gdy on to zrobił, i on zapisał przymierze, pokazując, co miał zrobić. I on, Jezus Chrystus, przyszedł na ziemię, Bóg, Emanuel, Bóg w ciele. I on został rozdarty na Golgocie. I jego duch wrócił do kościoła, a jego ciało zostało podniesione i posadzone na Bożym tronie. Boży tron, ten, który jest na tronie, jest sędzią. Wiemy to. Więc gdzie jest ten sąd? Ojciec dał, on nikogo nie sądzi, lecz ojciec przekazał cały sąd synowi. Taki on jest. Jego życie to arcykapłan, który tam siedzi w swoim własnym ciele, jako ofiara, aby się wstawiać na podstawie naszego wyznania. Amen. Bracie, to w tobie coś umieszcza. Zauważ, on się przyodział w nasienie Abrahama, stał się człowiekiem. Bóg stał się ciałem pomiędzy nami, aby nas odkupić. Innymi słowy, Bóg stał się grzechem, abyśmy my, grzesznicy, mogli stać się Jego uczestnikami. A kiedy jesteśmy Jego uczestnikami, uczestniczymy w Jego, byliśmy ludźmi ograniczonymi w czasie i przestrzeni 70 lat. I Bóg stąpił i stał się jednym z nas. 70 lat to jest ustanowiony przez Niego czas, tak, żebyśmy mogli być uczestnikami Jego wiecznego życia. A kiedy jesteśmy narodzeni na nowo, jesteśmy synami i córkami Bożymi, posiadamy wieczne życie i nigdy nie zginiemy. Och, jaki błogosławiony Zbawiciel! Och, nie ma sposobu, żeby to opisać. Nie ma sposobu, żeby to wyjaśnić. Tego się po prostu nie da wyjaśnić. Nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, jakie to jest wielkie. Jak wielkimś Ty. To się zgadza. Dlatego wypadało Mu upodobnić się we wszystkim do swoich braci. Pomyślcie o tym. Aby mógł być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga, posłuchajcie tego, żeby dokonać pojednania grzech ludzi dla przebłagania, więc Bóg, znając sprawiedliwość, musiał stać się niesprawiedliwością, żeby odczuć, jak to jest być grzesznikiem i wrócić do zgody przez pojednanie i mieć miłosierdzie nad ludźmi. Następny werset. Posłuchajcie go tutaj. Ponieważ On sam cierpiał, Bóg nie mógł cierpieć w duchu. On musiał stać się ciałem, żeby czuć ból choroby, żeby czuć pokusę pożądliwości, żeby czuć pokusę pragnienia, by czuć pokusę głodu, żeby odczuć moc śmierci, żeby On mógł wziąć to na siebie, żeby stanąć w obecności wielkiego Ducha, Jahwe, Ducha, a nie człowieka, Ducha, żeby dokonać wstawiennictwa w tym życiu. I Jezus to przyjął, żeby się wstawiać za nami, ponieważ On wie, jak to się czuje. Kiedy chorujesz, On wie, jak się czujesz. Kiedy jesteś kuszony, On wie, jak się czujesz. Więc czy zwróciliście uwagę, że w czasie wyborów na prezydenta każdy rolnik głosował na prezydenta, który był rolnikiem, ponieważ on wie, jak trudne jest życie rolnika. Widzicie? On chce takiego człowieka, który to rozumie. I zanim Bóg w ogóle mógł zrozumieć, On jest tą wielką świętością, jak On w ogóle mógł to zrozumieć po tym, jak człowieka potępił? On potępił człowieka z powodu swojej świętości. Jedyny sposób, w jaki On będzie mógł wiedzieć, jak usprawiedliwić człowieka, to stać się człowiekiem. I Bóg zacienił dziewicę i ona urodziła ciało, nie żydowska krew, nie pogańska krew, lecz Jego własna krew. Boża stworzona krew. Nie było w tym wszystkim ani odrobiny seksu, żadnego seksualnego pożądania. I ta komórka krwi stworzona w łonie tej kobiety zrodziła syna. I kiedy on był chrzczony przez Jana Chrzciciela, Jan powiedział: składam świadectwo, że widzę Ducha Bożego jak gołębica wstępującego i pozostającego na nim. Nic dziwnego, że Jezus mógł powiedzieć, że wszelka moc na niebie i na ziemi jest dana do moich rąk. Bóg i człowiek stali się jedno. Niebiosa i ziemia objęły się nawzajem. I On był tym, który mógł dokonać pojednania za nasze grzechy. To jest powodem, dla którego uzdrowienie ma miejsce w Jego imieniu. On zna Twój ból. Słyszeliście kiedyś tę starą, krótką pieśń?
He can save and He can heal. Take your burden to the Lord and leave it there.
That's right.
Tak jest. On wie.
When our bodies rack with pain and our health we can't regain, just remember God in heaven answers prayer. Jesus knows the pain you feel. He can save and he can heal. Just take your burden to the Lord and leave it there.
To jest wszystko, o co on prosi. Po prostu powierz je Panu. Dlaczego? On jest naszym arcykapłanem, stojącym tutaj, który wie, jak się czujesz. I on wie, jak przyprowadzić cię z powrotem do łaski i jak przyprowadzić cię z powrotem do zdrowia. On o tym wszystko wie, on cierpiał. Jeśli ty nie masz gdzie położyć głowy, on miał tak samo. Jeśli ty masz jedno ubranie na zmianę, on miał tak samo. Jeśli jesteś wyśmiewany, prześladowany, on miał tak samo. Posłuchajcie teraz ostatniego wiersza. W porządku. On jest w stanie pomóc tym, którzy są kuszeni. Albo innymi słowy, on jest w stanie ich chronić, pomagać im, czynić ich, współczuć im. Ponieważ sam Bóg stał się człowiekiem, aby to czuć. Czy pamiętacie, jak któregoś wieczora nauczaliśmy na ten temat? Jak Bóg musiał, śmierć wbiła w to żądło, wbiła w to strach. Przez wszystkie dni byli w niewoli z powodu śmierci. A potem przyszedł Jezus, żeby wyciągnąć to żądło śmierci. A kiedy On szedł na górę, pamiętacie, jak to przedstawiliśmy? Te małe czerwone kropki na Jego szacie stały się po chwili jedną wielką plamą i ochlapywały Go krwią. On miał małe, słabe ciało, nie mógł już dalej iść i upadł. Szymon Cyrenejczyk, ciemnoskóry mężczyzna, pomógł mu zanieść krzyż na wzgórze. A kiedy oni przybili go do krzyża, on krzyknął, prosząc o wodę. Każdy krwawiący człowiek potrzebuje wody. Pamiętacie, jak pewnego wieczoru głosiłem na ten temat? Ten jeleń, samiec jelenia pragnie strumienia wód. Tak moja dusza pragnie Ciebie, o Boże. Jeśli jeleń został zraniony, a przeżył, wtedy traci krew i musi dotrzeć do wody, inaczej umrze. Ja zostałem postrzelony na polu, kiedy miałem 14 lat. Leżałem tam. Moje nogi krwawiły jak hamburger od strzelby kaliber 12. I wołałem o wodę. Och, daj mi pić! Ja drętwieję. Moje usta były zdrętwiałe. Mój kumpel pobiegł do starego stawu, gdzie znajdowały się te różnego rodzaju małe wijące się stworzątka w mokradłach. Mnie nie obchodziło, co to było. I on nabrał pełno wody i ja miałem otwarte usta, a on wycisnął swój kapelusz w ten sposób do moich ust. Tak, ja musiałem mieć wodę. On krwawił. On powiedział, dajcie mi pić. I oni dali mu ocet na gąbce. A on tego nie chciał i odrzucił to. On był Bożym barankiem, który umierał za nas, aby przynieść pojednanie dla ludzkiej istoty. Kto to był? Bóg nieba! Billy Sunday powiedział kiedyś, że w każdym krzaku siedzieli aniołowie, mówiąc, wyciągnij tylko rękę i wskaż swoim palcem, a my odmienimy tę sytuację. Ta pyskata banda religijnych fanatyków zawołała paru wielkich wykształconych naukowców, doktorów bóstwa, doktorów filozofii, chodzili za nim i mówili, więc jeżeli jesteś Synem Bożym, ratowałeś innych, a siebie nie możesz uratować, stąp z krzyża, a uwierzymy ci. Oni nie wiedzieli, że mówili mu komplement. On mógł się uratować, ale gdyby on uratował siebie, nie mógłby zbawić innych, więc on wydał samego siebie. Niech będzie błogosławione Jego imię. On wydał samego siebie, żebym ja mógł być zbawiony i żebyście wy mogli być zbawieni. Och, jaka niezrównana miłość! On nie musiał być chory. To cenne, narodzone z dziewicy ciało nie musiało być chore, ale on stał się chory, żeby móc wiedzieć, jak się wstawiać za mną, kiedy ja jestem chory. On się nie musiał męczyć, ale się męczył. Kiedyś przeczytałem krótką historyjkę na ten temat. Nie wiem, czy to jest autentyczne, czy nie. Kiedy on wzbudził z martwych tego chłopca z Nain, usiadł na skale i jęczał z powodu bólu głowy, ponieważ on musiał nieść nasze choroby. On musiał nieść nasz grzech. I on tam umarł, na Golgocie, gdzie ta stara pszczoła, śmierć, wbiła swoje żądło. Każdy wie, że kiedy pszczoła wbije żądło, ona nie może już więcej żądlić. Kiedy ta pszczoła odlatuje lub jakikolwiek owad, który żądli, kiedy wbija żądło, on to żądło wyciąga. Ona jest dalej pszczołą, lecz nie ma żądła. Jedyne, co ona może zrobić, to brzęczeć i robić dużo hałasu. Jedyna rzecz, jaką śmierć może zrobić wierzącemu, to zrobić dużo hałasu. Lecz aleluja! Niech będzie błogosławione imię Pańskie. On zakotwiczył to żądło śmierci w swoim własnym ciele. Emanuel to zrobił. Powstał trzeciego dnia, wstrząsnął z siebie to żądło i dzisiaj wieczorem jest nieśmiertelny, a jego duch jest w tym budynku i on sam udowadnia, że jest żywy pomiędzy nami. To jest nasz Mesjasz, to jest nasz błogosławiony Zbawiciel.